zaczynamy drugą część naszego spotkania, w którym poznajemy halachę, czyli w którym poznajemy nauczanie i przemówienie Pana Jezusa. Dla uspokojenia już ci, którzy są bywalcami, wiedzą, że ta druga część jest krótsza, więc to w 3 godzinach się zmieścimy. Także, ale tutaj tędy proszę już wyjść, bo wszystko jest pozamykane. Także, moi drodzy, mamy tutaj w tej części dydaktycznej mamy przypowieści Pana Jezusa. I proszę zobaczyć, co znowu mamy. Od czego się zaczyna? Pewnego razu. 13 rozdział, nie? Jezus wyszedł z domu, usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu i wiele mówił im w przypowieściach. I zaczynamy, moi drodzy, w tym momencie zaczynamy taką prostą obserwację tych przypowieści, które wypowiada Jezus. Najpierw ta podstawowa z wszystkich przypowieści, mówią o niej, że ona jest bramą do przypowieści. Że kto zrozumie przypowieść o siewcy, dlatego te wszystkie inne, późniejsze przypowieści będą, no, już bułką z masłem przysłowiową. Czyli będą czymś prostym. Przypowieść jest znana. Więc pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę tylko w takim ogromnym skrócie, że przypowieść całkowicie zakorzeniona jest w realiach tamtego miejsca, w realiach tamtego świata. Rzeczywiście wykorzystuje się każdą część ziemi do tego, żeby ją obrobić, żeby ją obsiać. Rzeczywiście tak jest, że nie widać, czy warstwa ziemi jest głęboka, czy warstwa ziemi jest płytka. Najpierw się rzuca ziarno, potem się brało takie radło i się tym, że to było zasypywane. Rzeczywiście bywało tak, że do wiatry przywiewały różnego rodzaju osty, ciernie i że kiedy się siało, to wcale nie było tak, że się siało, moi drodzy, że było pełno tych chwastów, nie? Nie, to było gołe pole. To było gołe pole. I jak się wtedy, jak się zasiewało, no to po prostu, no, głupio zabrzmi, nie siedział ten człowiek w tej ziemi, żeby widzieć, czym ona jest obsiana. I widzimy tutaj, że dla uczniów była to taka przypowieść, że kiedy oni podeszli do Niego, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? I tutaj mamy to pytanie, że uczniowie zauważyli, że Jezus zmienił styl. Oni zauważyli, że mowa Jezusa jest inna od tej mowy, która była do tej pory. I teraz Pan Jezus im tłumaczy, wyjaśnia, że to, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy Jego słuchają, macie uszy, a nie słyszycie. Będziecie się wpatrywać, a nie zobaczycie, skamieniało serce tego ludu. Ich uszy dotknęła głupota, a oczy ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć i nie chcą zrozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił. I Jezus po prostu pokazuje uczniom, że On teraz zmienia styl, bo przez to oni, ci, którzy są Jego słuchaczami, będą musieli podejmować jakieś decyzje. Teraz będą musieli wykazać większe zainteresowanie. Teraz będą musieli zadawać pytania, dopytywać się, aby w ten sposób aby w ten sposób mogli zobaczyć, odkryć. I tutaj Jezus mówi, że te tajemnice Królestwa są niezrozumiałe, dlatego że one dotyczą wiary. A jeżeli człowiek nie ma wiary, jeżeli człowiek odrzucił Jezusa, to w tym momencie nie da się zrozumieć Ewangelii bez wiary w Chrystusa. Nauka Jezusa jest niezrozumiała, jeżeli nie przyjmiemy tego, że to jej Mesjasz naucza. Bo tylko z poziomu autorytetu Mesjasza można uwierzyć w to, co on mówi. Nikt inny nie ma prawa tak nauczać, jak on naucza. I dlatego szczęśliwe są oczy wasze. Jezus mówi do uczniów. Co wyróżnia uczniów? Uwierzyli i poszli za nim. To wyróżnia uczniów. Mimo że ich wiara nie jest taka stabilna, jakbyśmy chcieli, ale oni nie utracili wiary. Oni idą za Jezusem. I Jezus im tłumaczy, wasza rola, wasza sytuacja jest lepsza. Tęsknili za tym prorocy, tęsknili sprawiedliwi Starego Testamentu, a wy macie możliwość to zobaczyć. Można im powiedzieć, Jezus mówi, na waszych oczach Bóg dokonuje zbawienia świata i zbawienia ludzi. I dlatego Pan Jezus wyjaśnia przypowieść. Zobaczcie, co charakteryzuje wszystkich czterech słuchaczy. Już zdradziłem. Że oni słuchają. Proszę zobaczyć, że przypowieść mówi o ludziach, którzy słuchają. Mamy czterech słuchaczy. Pierwszy słucha, a nie rozumie. Czyli można powiedzieć, to jest takie słuchanie bez wysiłku, jak czasami na kazaniu w niedzielę. No bo znowu gada. I w pewnym momencie człowiek się wyłączy. I wychodzi z Eucharystii jako golak. Okradziony. Bo słowo, które Bóg mu dał na ten tydzień, żeby mu słowo te fakty wyjaśniało, wydarzenia. No to on już nie ma. I potem się, przepraszam za wyrażenie, w tygodniu wkurza czymś, nie? A jak się ma nie wkurzać, jak nie ma klucza, które był w niedzielę w słowie Bóg dał? Bo to jest ta postawa. Zobaczcie, pierwszy słucha o Królestwie i nie rozumie jej. I tutaj proszę zauważyć, że nie ma neutralnego słuchania. Czy neutralnego niesłuchania. On tu mówi wprost. Demon przychodzi i ci kradnie to i koniec. Wyrywa to, co jest zasiane w sercu. Tak jak mówiłem, u demona nie ma miłosierdzia. I on zrobi wszystko, żeby człowiek nie usłyszał słowa i nie zrozumiał go. Ja tutaj podziwiam zawsze, wiecie, Jezusa, bo Jezus mówi cztery o słuchaniu słowa. A w jakiej kategorii są ci, co nie słuchają? Zaczyna się liturgia słowa i do Ojca idą do spowiedzi, nie? No, mówi, ale pobożni, nie? No dobra, no ale słowa nie słyszy. Także to są, moi drodzy, to są te wszystkie dylematy, kiedy to, co dobre i bardzo dobre. Idę do kościoła w dnia niedzielną Eucharystię. Idę w postawie, żeby ma być słowo i sakrament. A potem przychodzi sam sakrament bez wiary, bez oświecenia słowem i co się dzieje? Jest magia. Albo zabobon nawet wobec sakramentu. Moi drodzy, to tak dzisiaj czasami Dużo takiego nawet magicznego traktowania sakramentów. Sakramentu Eucharystii szczególnie. No ale tu teraz nie jest miejsce na to, żeby wyjaśniać, tylko po to, żeby wam pokazać sytuację, że człowiek zostaje, że jest jedna liturgia, musi być całość, że przychodzi i kradnie. Żeby człowiek nie nawrócił się. Potem drugie. To jest to ziarno, które jest na gruncie kamienistym, słucha słowa, przyjmuje z radością, ale jest niestały. To jest to słowo, które się konfrontuje w naszym życiu. To tutaj pojawiają się te sytuacje, nie ma korzenia, przychodzą trudności, prześladowania, z powodu słowa zaraz się załamuje. Czyli sytuacja, no, byśmy powiedzieli, entuzjazmu, w afekcie, w radości przyjmuje słowo, ale no muszę to teraz powiedzieć, no. Bo to jest tak, że samo ziarno, samo słowo usłyszane nie daje jeść. Ono musi tu wzrosnąć. Tu, dzieciaki Boże, kochani, tu musi wzrosnąć. A to wymaga czasu. I teraz jak nie pielęgnujesz słowa, nie karmisz się nim i nie przypominasz jego sobie, to ono nie ma czasu wzrosnąć w tobie. Nie ma czasu wzrosnąć. I dlatego tutaj mówią, przychodzi prześladowanie, próba i człowiek rezygnuje. Potem te chwasty i ciernie, które się pojawiają, to jest, ale codzienne troski, powaby, bogactwa zagłuszają słowo, nie wydaje ono owocu. Czyli to też jest taka sytuacja, że ono wzrasta, że ono jest, że człowiek wie, ale gdy przychodzi o owoc, to tego owocu niestety nie przynosi. I jest ostatnie słowo, to jest ten, kto słucha słowa i rozumie słowo i przynosi owoc. 100-krotny, 60-krotny, 30-krotny. To pokazuje, że są różni słuchacze, że jest, wiecie, że to nie jest tak, że wszyscy są mierzeni jedną miarą. Są tacy, którzy przynoszą rzeczywiście taki urodzaj stuziarnowy, że stukrotny. Z jednego ziarna 100 ziaren zostaje wyprodukowany. Ale ta przypowieść, zobaczcie, ona jest, no, pokazuje o tym, że człowiek musi, jeżeli słucha nauki o królestwie, to musisz tym ziarnem się zacząć je pielęgnować. To musisz zacząć to ziarno, to troszczyć się o to, żeby ono przyniosło plon. Czyli jest potrzebne słuchanie plus zaangażowanie. Co to znaczy, to słowo? Co ono znaczy dla mnie? Słowo musi przynosić owoc. I teraz druga przypowieść. To jest ta przypowieść o chwaście. My ją bardziej znamy jako przypowieść o pszenicy i konkolu. I tutaj tylko chciałbym zwrócić waszą uwagę, że ta przypowieść również zostaje przez Pana Jezusa wyjaśniona. I bardzo bym was teraz poprosił o chwilę takiej uwagi. Mianowicie jednym z najczęstszych błędów, jakie są przy rozumieniu tej przypowieści, to jest stosowanie tej przypowieści w odniesieniu do jednostki. Ta przypowieść nie mówi o sytuacji pojedynczego człowieka. Czyli to nie jest tak, że mogę sobie pozwolić na to, żeby pszenica i konkol rosły w moim sercu. Czyli to nie jest sytuacja, że ja się muszę godzić na moje grzechy. Dzieci Boże, nie tak. Mówię, wyjaśnienie jest ważne. Muszę wam zdradzić pewien kapłański sekret. No. Często jest tak, że ta przypowieść jest czytana razem z innymi i w tym takim z wyjaśnieniem, ale są dwa rodzaje. Jest Ewangelia krótsza i Ewangelia dłuższa. I teraz, jeżeli proboszcz czy wikary ma nieszczęście, że trafił na parafię, w której ludzie wymagają od niego, żeby się śpieszył i żeby były krótkie msze święte, to co on najczęściej robi? Czyta wersję krótszą. I w tej wersji krótszej jest tylko przypowieść, a nie jest ona wyjaśniona. I jak nie jest przypowieść wyjaśniona, to wtedy ten Boży biedak może tłumaczyć, co mu ślina prawie że na język przyniesie. Bo mówię, bo związany jest tym, że mówią krótko, czemu tak długo, no to zresztą, co ja wam będę mówił. Wiecie doskonale o tym, że taka pokusa patrzenia jest. Czy krótko, czy długo, no. Ale zobaczcie, że nie mówię bez pokrycia. Przeskoczcie od razu do tej przypowieści od wiersza 36. To jesteśmy w 13 rozdziale. Potem opuścił tłumy, poszedł do domu. Uczniowie podeszli do niego i prosili: objaśnij nam przypowieść o chwaście na roli. On im powiedział, i teraz, siewcą dobrego ziarna jest Syn Boży. Tak? A rolą jest, a nie serce człowieka. Widzicie? Rolą jest świat. Teraz dobrym ziarnem są synowie królestwa, a chwastem synowie złego. Co to znaczy, dzieci Boże? Na świecie, w którym żyjemy, do końca świata będą ludzie dobrzy, żyjący według Ewangelii, i ludzie źli. Co to powoduje? Że nie można marzyć o stworzeniu idealnego kościoła, idealnego społeczeństwa, w którym będą tylko dobrzy. Bo kto na to nie pozwoli? Zły. Bo zły przyjdzie w nocy, kiedy człowiek czyni i zasieje kąkol. I zasieje chwast. I tutaj my mamy dalej to wyjaśnione. Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarze są anioły. Przychodzą, podobnie jak się chwasty zbiera, żeby je spalić w ogniu. Tak będzie przy końcu świata. Wyślę swych aniołów, a oni usuną z jego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. Co jest smutne? Że ogień spotka nie tylko grzechy, ale także tych, którzy będą synami złego. Czyli to nam pokazuje, że jest możliwa taka sytuacja, że ktoś się nie nawróci. Że ktoś pozostanie jako syn złego na świecie i będzie wrzucony do ognia. Także mamy więc, moi drodzy, tę przypowieść o chwaście, która nam pokazuje, że Królestwo Chrystusa, Królestwo Niebieskie realizuje się tutaj na ziemi, że w tym Królestwie, czyli mogą być dobrzy, mogą być źli, że jest ktoś, kto szkodzi temu Królestwu. I teraz, co jest trudne do przyjęcia, ale w kontekście tej życicy, która tam jest, pszenica i ten kąkol są do siebie podobne do czasu żniw. Do pewnego momentu one są nie do rozróżnienia praktycznie. I my dzisiaj wiele mówimy, że na świecie jest tylu dobrych ludzi. Że są dobrzy ludzie. Wystarczy, że ktoś jest dobry człowiek. A przełożenie na to, czy on jest wierzący człowiek, już nie ma. Wystarczy, że jest dobry. W świetle tego nie wystarczy. W świetle tego nie wystarczy. Potrzebna jest sytuacja, w której człowiek musi opowiedzieć się za Panem Jezusem. Musi się za nim opowiedzieć. I teraz, moi drodzy, patrzymy do innych, czyli dowiadujemy się najpierw, że to Królestwo Niebieskie, bo tajemnica Królestwa, nie? Co jest, czego my się dowiadujemy z tych przypowieści o Królestwie? No więc najpierw żeśmy się dowiedzieli o tym siewcy, o tych czterech rodzajach gleby, no że jest możliwe, że tu w świecie jest owocowanie, że człowiek wezwany jest, aby przynosić owoc. Potem widzimy, że Królestwo Niebieskie dokonuje się tu na ziemi, że ma ono swój koniec, że będzie poprzedzone sądem, że w tym Królestwie Niebieskim są dobrzy i źli, że są obok siebie, że Pan pozwala na to, aby jedni byli obok drugich. Przychodzi teraz kolejna przypowieść. Przypowieść o ziarenku gorczycy i o zaczynie, czyli inaczej mówiąc o tych drożdżach. Przypowieść znana, nawiązująca do tamtego, moi drodzy, regionu. Ziarno gorczycy, malutkie, ale tutaj chciałbym o tym zaczynie powiedzieć, bo to było ciekawe, moi drodzy, kiedy znalazłem taką odpowiedź, że zaczynem w Izraelu były malutkie kulki zasuszonego pieczywa z poprzedniego pieczenia. I te kuleczki były takie, że one mogły przypominać ziarenka. Czyli jedna przypowieść mówi, z małego ziarenka gorczycy, małe, może wyrosnąć coś wielkiego. To Królestwo Boże, jak w czasach Jezusa, to panowanie Boga w ludzkim było malutkie, ale jest powołane do rozwoju. Ale ten obraz jest jeszcze mocniejszy, kiedy zobaczymy to małe, wysuszone ziarenko, ten zaczyn, te resztki pieczywa, wrzucone w 3 miary mąki, 36 litrów mąki. I to ciasto jest w stanie, jak te drożdże są w stanie, ten zaczyn jest w stanie przegarować to ciasto, przerobić je tak, że ono byłoby zdolne do tego, żeby było potem upieczone. I teraz cytuję, moi drodzy, moc kryje się w głoszonym Słowie Bożym. Królestwo nie tylko rozrasta się widzialnie, jak wielki krzew z malutkiego ziarna i teraz, ale ma również wielką wewnętrzną moc przekształcania serca i życia człowieka. Kochani, to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że ci źli, którzy są na świecie, oni nie muszą do końca pozostać złymi. Oni mogą zostać przemienieni. Jeśli co zrobią? Usłyszą i zrozumieją. Bo każda z tych przypowieści, one jest ich 7, one w całości mają pokazać, czym to królestwo jest. To, że ono jest malutkie, że się rozrośnie, ale ten zaczyn pokazuje, że ono ma wewnętrznego spida, że ma taką moc wewnętrzną, taką szybkość przerobienia, przekształcenia. I oczywiście wiadomą rzeczą jest, że przypowieści te dodawały chrześcijanom ducha, bo pokazywały, że te malutkie wspólnoty pierwszych uczniów mają moc przekształcić to wielkie cesarstwo rzymskie. Ale słowo należało głosić, tak. Ale trzeba też pamiętać, że perspektywą są żniwa, że perspektywą jest koniec, że to, co teraz się dokonuje, no to to jest tylko częściowe. Końcówka przyjdzie i będzie należała do Pana. Są, kochani, skromne początki Królestwa, ale nastąpi wypełnienie Bożego planu. Nastąpi, przyjdzie czas, że to Królestwo się rozrośnie i ono ma wewnętrzną moc przemienić serce człowieka. Dwie przedostatnie przypowieści to jest ta o perle, ukrytej perle i o skarbie odnalezionym i drogocennej perle. I to, co jest ważne, to te przypowieści mówią, że to, co przynosi Chrystus, Królestwo Niebieskie, ma swoją wartość. To jest coś, co należy przyjąć jako skarb, jako coś drogocennego. Pamiętacie tę przypowieść? Znalazł skarb, ukrył go w ziemi. I co zrobił? I poszedł do tego, żeby ją kupić dla siebie. Musiał wszystko, co miał, oddać, żeby nabyć ten skarb. Inny znalazł perłę, kupiec. I też musiał wszystko, co miał, sprzedać, aby tę jedną perłę drogocenną kupić. Teraz na co zwracają uwagę komentatorzy? Na taką pierwszą sprawę to jest to, że ten, który znalazł tą drogocenną perłę, to on musiał wykonać pewien wysiłek, żeby dojść do celu, jakim jest posiadanie tej perły, to on musiał poszukiwać pereł. To było cierpliwe i systematyczne. I teraz uwaga, pereł nie było w Morzu Galilejskim. Żeby perły nabyć, to trzeba było jechać nad Morze Arabskie, do Arabii, albo nad Morze Czerwone. Tam się znajdowało perły. I to wymagało wysiłku i trudu. To nam pokazuje, że są ludzie, którzy znajdują Królestwo Boże jako owoc pracy i osobistych poszukiwań. Mają wysiłek. Studiują, rozmawiają, jeżdżą na rekolekcje. Czasami w formacji uczestniczą. I po latach, na przykład pobytu w jakiejś wspólnocie, po latach dopiero zaczynają, odnajdują tę perłę i mówią, tak, to jest moje. A inni mają takie szczęście, że kochani, trafi im się, przepraszam za wyrażenie, jak ślepej kurze ziarko. Pojadą na rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, albo pojadą, wiecie, na kurs Filipa, czy na jakieś takie proste rekolekcje. No i nagle im się wszystko... I wszystko im powie, że już jest. Że to jest to, że to jest ich droga. I tutaj w takim komentarzu pojawia się takie słowo. Wszystkich, jednego i drugiego łączy ta sama postawa wewnętrzna. Uznaj, że skarb i perła to jest najwyższą wartością, którą chcesz mieć. Że zbawienie duszy twojej jest czymś, co czyni wszystkie inne sprawy mniej ważnymi. Radość ze znalezionego zbawienia daje więcej siły do tego, żeby człowiek mógł się wyrzec mniejszych wartości. Czego szukasz? Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukam tego, żeby moje życie stawało się coraz bardziej Bożym.
I jedni tego przez lata szukają. Tak jak ci drogocennej perły. I zmagają się. A inni, tak jak powiedziałem, od razu mają. No i głupio mi jest powiedzieć, że taki już jest urok. No dwie przypowieści dał i nie umiem powiedzieć, czemu jeden ma wciąż pod górkę, a czemu drugi ma, no tak, jak to się mówi, taki bonus, nie? Ale kochani, no to są te tajemnice królestwa. To jest to, że trzeba nam... I jeszcze ostatnia zostaje o tej sieci. To też jest taka przypowieść, która pokazuje, że no, w nawiązaniu do tamtych realiów łowili rybacy sieci i w tych sieciach były różne ryby. Zasada koszerności mówiła, że co ma łuski i płetwy, to można jeść. Ale czasem jakie kraby się, czy inne tam mogły, to od razu wszystko się wyrzucało. I teraz to, co mówi ta przypowieść, ona jest taka, że w sieci, w kościele mogą być ludzie nie tylko sprawiedliwi, ale także tacy, którzy się podają za sprawiedliwych. Bo w komentarzu było zdanie: Jezus przyniósł na ziemię Królestwo Boże i wzywał do Jego przyjęcia. Gromadzili się przy Nim ci, którzy byli sprawiedliwi i ci, którzy nie byli sprawiedliwi. Byli tacy, którzy wcale nie myśleli, żeby się nawrócić. I teraz taka sytuacja powodowała, że we wspólnocie Kościoła byli tacy, co mówili: od razu teraz zróbmy z tym porządek. A tak naprawdę porządku i podziału dokonuje Sąd Boży. To w czasie ostatecznym, to w czasie przed powrotem, przy końcu świata zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą do rozpalonego pieca. Czyli, moi drodzy, to co robił Jezus, to jest to, że w tym Królestwie Bożym, że mogą znaleźć się wszyscy. I dopóki nie ma Sądu Bożego, nie mogę powiedzieć, że w Kościele nie ma miejsca dla kogoś. Jeżeli ktoś przychodzi do Kościoła, pozwolił się zagarnąć, to dla niego też jest ten dom. I teraz trudne, bo czas bycia w sieci Kościoła jest dany jako czas do nawrócenia. Kiedy byłem jeszcze w łazie, jako jeszcze przedstąpienie do seminarium, pamiętam, że wpadła mi w ręce, wiecie, taka książka. Wtedy były takie różne ewangelikalne, ewangeliczne książki o młodym człowieku, który był, jakby to powiedzieć, no prowadził nieciekawe życie. Wino, kobiety i śpiew, tam były narkotyki, rock'n'roll. I miał dużo takich tatuaży. I był na jakimś koncercie chrześcijańskim. No i nawrócił się. Mówię w dużym skrócie. I potem muzycy na tym koncercie mówili: przyjdź do naszej wspólnoty, przyjdź do naszego kościoła. I on, wiecie, irokes. Tak jak w amerykańskich filmach, nie? Tu taka, wiecie, podkoszulka na ramkach, wydziargany tatuaże i przychodzi, nie? I on mówi, że na początku wydawało mu się, że wszyscy na niego patrzą. Bo on nie umiał się zachować w kościele. No i... Ale trafił na mądrego pastora i potem historia jest taka, że no, miał kiedyś kazanie i mówił: no, ja wiem, że wyglądam, jak wyglądam w tych tatuażach, ale żebyście nie myśleli, to Pan Bóg też sobie zrobił tatuaż. Mówią mu, gdzie, co, jak? On mówi, u Izajasza jest napisane, oto wyryłem swoje imię na moich rękach, nie? No, czyli wiecie, amerykańskie wyjaśnienie, ale co pokazało? Że w tym kościele było miejsce także dla tego człowieka. I czasami my możemy się ci gorliwi są w naszej parafii tacy, którzy mają pretensje do tego, co ktoś inny napisał na Facebooku albo pod jakimi poglądami gdzieś tam siebie przedstawia. No jest Boży widok, no ma takie, no, ale jak my go wyrzucimy z kościoła, to kiedy on się nawróci? To gdzie się on nawróci? W tej sieci jest miejsce dla jednych i drugich. A drożdże mają moc co zrobić? Przemienić serce. I powiedzcie mi, moi kochani, że to nie są piękne przypowieści. I teraz kończymy już, bo to 9, tak jeszcze długo nie było, ale kto powiedział, że będzie krótko? Pamiętacie, mówiłem na wprowadzeniu, że będzie długo. Ale tylko 8 dni, jeszcze zostały nam 3 spotkania tylko. I teraz dalej, co mówi? Zrozumieliście? Tak. Wtedy im powiedział, każdy nauczyciel Pisma, który staje się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje co nowe i stare. I wtedy, i co robi Jezus? Jezus mówi, że jeżeli człowiek staje się uczniem, tam jest ten uczony w Piśmie, czyli staje się uczniem, czyli tym, który słucha i rozumie, to jeżeli jest uczniem, to umie korzystać z tego dziedzictwa. Jezus przynosi bogactwo. Jezus przynosi nowe poznanie. I człowiek, który jest uczniem, będzie umiał zastosować i wykorzystać to, co przyniósł Jezus, plus to, co jest częścią jego tradycji. Oto widzimy więc, że to panowanie Boga, że to królowanie Boga, które zapoczątkuje Jezus, wymaga od ludzi pewnej postawy, żeby w tym uczestniczyć. To musi być postawa słuchania i rozumienia. I ta postawa owocuje tym, że człowiek wzrasta i człowiek słucha, i człowiek dojrzewa i przynosi owoce. I to król, kiedy słucham tej nauki o królestwie, wiem, że ona ma moc dokonać przemiany mojego serca. Że ona może przekształcić moje serce. Że ta nauka, którą przynosi Jezus, to jest coś najcenniejszego. Że muszę często coś zostawić, żeby to zdobyć. Dlatego, moi drodzy, no, warto jest ten 13 rozdział, mówię tylko w całości, w kontekście tego, co wcześniej, można go łatwo zrozumieć. No i nie gorszymy się tym, że są dobrzy i źli. Powstrzymujemy się od wycinania tych złych. Bo jakbyśmy zaczęli wycinać tych złych w kościele, to by się nagle mogło okazać, że zostajemy sami. I przyszedłby inny, sprawiedliwszy i by powiedział, słuchaj chłopie, nie nadajesz się tutaj. Ja wiem, że to jest trudne. Ale tutaj, moi drodzy, musimy sobie powiedzieć, że to jest taka szkoła, że człowiek, który przemedytuje ten 13 rozdział i przyjmie go, to będzie wiedział, że jest Mesjasz jego miłosierny, że przyszedł Mesjasz leczyć, ratować, ocalać i że do końca świata każdy ma łaskę i każdy ma czas na nawrócenie. I mam robić wszystko, żeby spotkanie ze mną dla tego, dla każdego człowieka, żeby powodowało, że ja jestem bliżej Boga, że ktoś jest bliżej Boga, a nie dalej od Pana Boga. I zgodnie z obietnicą, przypominam tylko, najbliższe spotkanie mamy w piątek o godzinie 19:30. Bo pamiętacie o tym, że to jest pierwszy piątek i jest katecheza, którą muszę wygłosić. Będzie to spotkanie w tamtej sali, w kaplicy, dlatego, że tutaj będzie przed pierwszą komunią świętą będą akcje robili. A gdyby się okazało, że w kaplicy będą akcje robili, to idziemy na probostwo. Bo mam obietnicę, że nawet jakby się przyszło na to probostwo, to nikomu nie zaszkodzi ta koronawirus. Bo wody święconej trochę jest, więc to sobie damy, kochani, damy sobie radę. No i jak Bóg daje, będziemy żyli. Widzimy się za tydzień po mszy świętej wieczornej. We wtorek, no to za tydzień, nie? Czyli to jest to drugie, bo tak jak obiecałem, dwa tygodnie, daję dwa spotkania naprzód tylko informacje. Także powstańcie, zakończymy wspólną modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.